Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest absolwent dietetyki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, trener, szkoleniowiec, doradca żywieniowy wielu sportowców zawodowych, ale również autor wielu publikacji naukowych dotyczących dziedziny dietetyki, pan Jakub Maurycz. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I chciałabym dzisiaj mam nadzieję, że ten wywiad będzie serią wywiadów dotyczących propagowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród Polaków. Może od razu pierwsze pytanie dotyczące wyboru akurat takiej drogi zawodowej. Jak to się stało?
W sumie to mogę powiedzieć, że ta pasja towarzyszyła mi od dziecka, bo jako 7- czy 8-letni chłopiec podpatrywałem mojego tatę przy pracy. Tata akurat był szefem kuchni. No i widząc moją fascynację, to powiedział jednocześnie, że schlebia mu to, ale z drugiej strony powiedział, że jest to bardzo ciężka praca, to jest ponad 12 godzin na nogach. W restauracjach też bywa różnie, czy też na statkach. Nie będzie się widziało rodziny przez kilka solidnych miesięcy, więc wolał, żebym jednak ukierunkował swoje zapędy i te pasje dotyczące żywienia w jakiś inny sposób. No i tak po tym wieku około edukacji w klasach gimnazjalnych, licealnych. Rozpoczęła się przygoda ze sportem, była to lekka atletyka, kulturystyka, sporty siłowe. No i wtedy też rozpoczęły się te informacje, zbieranie tych informacji na temat żywienia, suplementacji, czy też pozostałe elementy. No i w zasadzie od takiego, powiedzmy, tak półprofesjonalnie, od około 14-15 roku życia, ta pasja została do dziś.
To jestem pod wrażeniem, że to długi okres czasu, bo już od dziecka takie zainteresowanie, trochę związane też z zawodem taty, rozumiem. A jeśli by pan mógł ocenić, co jest, czy co było największym sukcesem w tym zawodzie dietetyka, albo największą porażką, co najbardziej rozczarowało?
Myślę, że jest ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ponieważ my sukcesów w naszej poradni dietetycznej mamy naprawdę bardzo dużo i w sumie słyniemy z tego, że do nas trafiają przypadki beznadziejne. Czyli w momencie, kiedy ktoś już powiedział, że no trudno, taka pani uroda i tak będzie pan, pani miała do końca życia, na to jest tylko ten i ten lek i tego się nie da powstrzymać, no to taki człowiek trafia do nas i my po prostu najczęściej tę istotę problemu znajdujemy. No oczywiście nie chcę tutaj stawiać się w roli jakiegoś omnibusa, który powie, że nie ma chorób, których nie da się wyleczyć, no bo takie też są. Natomiast trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że bardzo często taki termin jak choroba nieuleczalna dla bardzo wielu osób jest po prostu wygodną wymówką, czyli nie chce się komuś rozwijać, nie chce się komuś myśleć na temat tego, jakie są po prostu przyczyny danej choroby. A umówmy się po prostu, że chorób bez przyczyn po prostu nie ma. A więc tak samo jak nadciśnienie jest uleczalne w pełni przy pomocy po prostu zmiany stylu życia, a nie jedynie i wyłącznie przy wykorzystaniu leków, tak samo jest z chorobą Hashimoto, niedoczynnością tarczycy, cukrzycą, insulinopornością i tak dalej. To są po prostu choroby i zaburzenia, które my jesteśmy w stanie okiełznać w momencie, kiedy nasz styl życia staje się po prostu spójny z tym, co, no można powiedzieć, wyznaczyła matka natura. Zresztą tutaj już można powołać się na Hipokratesa, który bardzo dawno temu powiedział, że lekarz leczy, a natura uzdrawia. I pożywienie powinno być lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Dlatego właśnie taka maksyma już no, przyświeca mi od naprawdę bardzo wielu lat i mogę już powiedzieć, że śmiało 15 lat propaguję w zawodzie dietetyka. Wielokrotnie wiążąc właśnie też te wszystkie elementy dotyczące aktywności fizycznej, czy też no właśnie stanów klinicznych. I teraz, jeżeli chodzi o te porażki, to z jednej strony mogę powiedzieć troszeczkę, że bardzo często tą porażką główną jest niska świadomość pacjenta. Nawet my, którzy odsiewamy trochę tych pacjentów, no bo do nas nie trafia taki standardowy Kowalski, który po prostu chce schudnąć albo chce nabyć masy mięśniowej. To jest najczęściej już osoba, która wie, że może pozbyć się nas atopowego zapalenia skóry, otyłości olbrzymiej, stłuszczonej wątroby, jakiegoś nadciśnienia tętniczego, czy też pozostałych elementów takich jak depresja czy bezsenność, bo tutaj wsparcie dietoterapeutyczne jest także bardzo ważne. Więc trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, że wpływ diety ma absolutnie kolosalny wpływ na nasz organizm, natomiast bardzo mało pacjentów zdaje sobie z tego sprawę i tutaj widać to najczęściej akurat po naszych kursantach, którzy w dużej części są też lekarzami i bardzo często mówią, że rozbijają się po prostu jak fala o brzeg, czyli już tutaj lekarz z powołania chciałby tutaj pewne aspekty wyłonić, że ważne jest to, aby uregulować rytm dobowy, aby lepiej się wysypiać, aby ograniczyć udział elektroniki, czyli tego wszystkiego, co emituje na nas światło niebieskie, minimum godziny przed snem, a po prostu pacjent na to macha ręką i mówi, a dobra panie, daj pan tabletkę i skończmy po prostu tę sprawę. Więc bardzo często pacjenci nie współpracują i osobiście uważam, że to jest główna bolączka naszego narodu. Zresztą Wystarczy zerknąć na dane dotyczące lockdownu covidowego, gdzie w 2020 roku średnio statystyczny Polak tył 0,5 kg tygodniowo. Więc to ewidentnie pokazuje, że my po prostu w momencie, kiedy odcina nam się możliwość skorzystania z jakiejś infrastruktury, czy to jest siłownia, jakiś fitness klub, czy nawet wyjście do lasu, do parku, okazuje się, że my nie mamy takiej kultury, aby poradzić sobie w każdych możliwych warunkach. No, a nie bez przyczyny mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków. Wiele osób, które mają pewną świadomość, pewne informacje na temat tego, jak przeprowadzić trening, naprawdę sobie radziło. Czyli lockdown nie oznaczał dla nich kwestie dotyczące zamknięcia się w domu, jedzenia chipsów i oglądania filmów i seriali przez te kilka miesięcy, chociaż obiecali nam 2 tygodnie lockdown. No, wiemy wszyscy, jak wyszło. Więc tutaj myślę, że głównie świadomość żywieniowa wielu pacjentów, wielu Polaków jest naprawdę bardzo trudnym elementem do przeskoczenia. Natomiast czy u mnie zdarzyło się coś takiego, co mógłbym nazwać pewną spektakularną porażką? No myślę, że była to jedna sytuacja, w której nie udało nam się spełnić limitu wagowego z zawodnikiem MMA, z Pawłem Kiełkiem. Tam minęliśmy się dosłownie o 700 gramów i niestety, jak to się mówi, no gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy. My po prostu z Pawłem chcieliśmy zbyt mocno zgrać wiele aspektów, które tam było planowane. W międzyczasie był to ślub brata, była to matura i tak dalej. No naprawdę wiele na to rzeczy się zdało, wiele na to rzeczy się złożyło. No i po prostu nie wykalkulowaliśmy na tyle dobrze tej całkowitej ilości kilogramów. No i pomimo faktu, że zrzuciliśmy naprawdę spektakularną ilość, bo to było prawie 18 kilogramów w ciągu 3 miesięcy, przy zachowaniu jeszcze dobrej dyspozycji fizycznej, regeneracji podczas tych treningów, no to niestety te 700 gramów, które nam zabrakło i no oczywiście nie obeszło się to bez jakiejś akcji medialnej, no to jest chyba jedna z takich właśnie dużych porażek, które mogę odnotować w swojej karierze. A co do sukcesów, to naprawdę ciężko byłoby mi stwierdzić jednoznacznie, dlatego że część z tych rzeczy jest naprawdę obarczona takim trochę stygmatyzowaniem. Z tego powodu, że nie brakuje osób, które uważają, że danych zaburzeń czy stanów chorobowych po prostu nie da się wyleczyć. Jeżeli ktoś tak mówi, to jest to po prostu kłamstwo, jest taki szuryzm, szamanizm i tak dalej. No bo takie też bardzo często po prostu informacje można przeczytać w internecie. Ja nawet niedawno u Ani Lewandowskiej na Facebooku pisałem, ponieważ no, obchodziliśmy wtedy właśnie Światowy Dzień Depresji i pisałem, że mogę jej napisać artykuł na temat tego właśnie, jakie są pewne podstawy dietoterapii dla osób z depresją. Co to jest na przykład homocysteina, jak to jest uzależnione od witamin grupy B i tak dalej i jak to może po prostu wpływać, to znowu hejterzy, którzy nie mają absolutnie pojęcia na temat żywienia klinicznego, już się rzucili i oczywiście parę wyzwisk pod moim adresem padło. No więc tutaj chyba znowu chciałbym powiedzieć, że największym tym elementem porażki jest po prostu to, że duża część z nas, duża część ludzi, internautów jest po prostu ignorantami, więc coś, czego nie rozumieją, coś, co wydaje im się dziwne, obce, od razu trzeba potraktować z jakąś nienawiścią, z jakąś po prostu negacją, zamiast wczytać się w to, a może coś jest z tym ciekawego, może faktycznie jest to ciekawe zjawisko, któremu warto jest się przyglądać. No więc ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie.
Tak mi się przypomniało w trakcie pana wypowiedzi, panie Jakubie, że rzeczywiście jeśli chodzi nawet o leczenie depresji, to zwraca się uwagę chociażby na bardzo niskie czy sztucznie zaniżane poziomy cholesterolu, który również wpływa na zaburzenia naszego samopoczucia i to rzeczywiście można obserwować u pacjentów. Cieszę się, że tych porażek nie ma dużo, ale też no, specyfika tego, że jest pan znanym dietetykiem, powoduje, że pewnie do pana trafiają głównie osoby mocno zmotywowane, czyli to nie jest taka średnia Polska. I troszkę pan wspominał o tych naszych, w sensie Polaków, błędach dietetycznych. Jakby pan mógł jakoś ocenić, co jest naszymi największymi błędami albo naszymi największymi przywarami, które poza oczywiście brakiem świadomości powodują, że mamy taki duży problem chociażby z otyłością czy z zapadalnością i zgonami na choroby układu krążenia.
Co prawda nie da się chyba wrzucić tutaj wszystkich Polaków do jednego worka i powiedzieć, że jest problem z tym i z tamtym. Natomiast z drugiej strony jest faktycznie kilka kluczowych elementów, które wpływają na taką po prostu swoistość naszej diety. Ona jest bardzo podobna do czeskiej, czyli jest tutaj bardzo dużo mąki, bardzo dużo produktów mlecznych, a więc wszelkiego rodzaju właśnie kluski, knedliczki, makarony, pierogi ruskie, leniwe i tak dalej stanowią naprawdę duży człon naszej kuchni. A nawet bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że po prostu inne formy pszenicy i produktów mlecznych zjadamy z nadmiernym udziałem. No bo przecież nawet kanapka z żółtym serem, prawda? To jest połączenie i pszenicy, bardzo często w formie pieczywa, i nabiału. Tak samo kwestia pizzy, makaronu, jakim jest spaghetti chociażby i tak dalej. Więc mamy naprawdę dosyć spory udział energii w naszej diecie, czyli przede wszystkim dwóch składników energetycznych, takich jak węglowodany i tłuszcze. Ten pierwszy, węglowodany, Jest dosyć bogato zasobny w produktach takich jak bulwy, a więc możemy powiedzieć, że są to ziemniaki, bataty, topinambur i tak dalej. Natomiast pewnie na co dzień najbardziej kojarzymy ziemniaki z tej grupy. Mamy także zboża, czyli tutaj jest wszystko w zasadzie. Jest to ryż i kasza gryczana, jest to owies, jest to po prostu pszenica jako bułka, jako mąka, jako naleśnik, jako wszystkie formy po prostu, które widzimy na co dzień. No i jeżeli połączymy ze sobą ten styl życia, bardzo często mączny i tłusty, bogaty w nabiały, to okazuje się, że mamy kłopoty dotyczące utrzymania chociażby odpowiedniej ilości spożywanych kalorii. No i tutaj kłaniają się znowu statystyki. Tutaj można by wyłonić wiele badań naukowych. Czy to jest wynik wieloośrodkowego badania dotyczącego stanu zdrowia ludności, w skrócie WOBASZ, które w 2013 i 2014 roku bodaj było przeprowadzane i okazało się, że czynników dotyczących rozwoju chorób sercowo-naczyniowych jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj ciekawostka, taka smutna w zasadzie, że blisko 40% zgonów na świecie to właśnie choroby serca, więc albo miażdżyca, nadciśnienie, zawał i tak dalej. I być może to też tłumaczy takie dosyć ponure określenie lekarzy, że pijesz czy palisz, bo albo umrzesz na nowotwór, albo na zawał serca. Faktycznie choroby sercowo-naczyniowe to 40% zgonów, nowotwory około 21%, więc naprawdę ponad połowa śmierci na naszym globie odnotowanych jest właśnie w wyniku bardzo często używek, stylu życia i tak dalej. No i odnosząc się jeszcze raz właśnie do tego badania WOBASZ, okazuje się, że około 55% kobiet w Polsce ma nadwagę bądź otyłość, a nawet prawie 70% mężczyzn dotyczy ten sam problem. Potem mamy palenie papierosów, to jest odpowiednio około 30 i 20% palenia wyrobów tytoniowych. Mamy także nadciśnienie tętnicze, które odnotowujemy u około 40% osób, brak aktywności fizycznej u co drugiego Polaka i się tego składa naprawdę bardzo dużo. No i niestety kłopot jest taki, że co najmniej jeden z tych czynników, które przed chwilą wymieniłem, odnotowujemy u 90% populacji. Więc tych 39 milionów Polaków, naprawdę z 36 milionów ma co najmniej jeden z tych czynników, o którym powiedziałem przed chwilą. Więc to jest taka tykająca bomba zegarowa i tu znowu wracamy do tych podstaw, czyli świadomość, nawyki żywieniowe, regeneracja nocna, ograniczenie używek. Mówię ograniczenie, no bo tak jak mówił Terencjusz, człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Dlatego też my nawet w naszej poradni żywieniowej staramy się bardziej prowadzić pewną ewolucję nawyków żywieniowych, a nie rewolucję, bo z doświadczenia wiem, że kiedy pacjentowi po prostu odwraca się lodówkę do góry nogami, no to nie kończy się to zazwyczaj dobrze. Jeżeli nawet jest ta motywacja, o której pani wcześniej wspomniała, to super. Powiedzmy, przez tydzień czasu jeszcze pacjent stwierdza, że da radę, to po prostu życie swoje i lodówkę wywrócić do góry nogami, ale potem najczęściej, kiedy zdarza się trochę więcej pracy, kiedy zdarza się trochę więcej stresu, niestety wracamy do starych nawyków, w których naprawdę bardzo dobrze się czujemy. Natomiast propos jeszcze tego sera, propos produktów mącznych i nadwagi. Tutaj warto jest też powiedzieć co nieco na temat cukrzycy, bo w Polsce 10% osób choruje na cukrzycę. To jest około 3,8 miliona osób. Kolejne 5 milionów jest w stadium przedcukrzycowym, a więc są to osoby, które można powiedzieć już jedną nogą są w tej cukrzycy, czyli ich poziom glukozy to jest no powyżej 100 jednostek, natomiast jeszcze nie 125 i więcej na czczo. No i tak samo po spożyciu posiłku nie jest to 200 jednostek glukozy i powyżej, ale już naprawdę bardzo blisko, a więc są to wartości typu 170, 180 i tak dalej. No i tutaj znowu kłopot polega na tym, że ciężko jest nam odsiać tych wszystkich cukrzyków, osoby z insulinopornością, hipoglikemią reaktywną, czy też pozostałymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, bo wiemy, że w naszej kulturze raczej badanie się profilaktyczne jest określane jako siara, hipochondria i tak dalej. No i niestety, zamiast właśnie zdobyć się na pewną współpracę, nawet z lekarzem naszym rodzinnym, lekarzem pierwszego kontaktu, aby zlecić sobie takie badanie jak hemoglobina glikowana, które retrospektywnie, wstecznie pokazuje nam okres 120 dni i naszego średniego poziomu glukozy we krwi, wtedy byśmy wiedzieli, czy jest jakiś problem, czy też nie ma. No, nie ukrywajmy, podejrzewam, że każdy z nas ma w domu lustro i też widzimy swoją tuszę, prawda? Jeżeli ujmiemy jeszcze tak, że taka lekka nadwaga do 5 kg nie powinna stanowić raczej dużego problemu i mimo wszystko fajnie byłoby prewencyjnie się tym już zająć. O tyle, no niestety, kiedy widzimy, że rozmiar naszego brzucha, naszej talii, naszych bioder rośnie cały czas i potrzebujemy nowej garderoby, no to ewidentnie powinien być to znak, że warto jest już po prostu zabrać się za siebie. No i teraz tutaj jakby rozwijając jeszcze odpowiedź na Pani pytanie. Z jednej strony mówimy o tym mącznym i jednocześnie wysokonabiałowym systemie żywienia, a z drugiej strony bardzo często mówimy, że w Polsce dominuje taka dieta, którą żartobliwie moglibyśmy określić jako 3 z. Dlatego 3zy, bo ogólnie mówi się o diecie 3 bez, czyli bez pszenicy, bez cukrów i bez tłuszczów trans. Mówimy tu bardzo często o produktach, które mają 3 w jednym, czyli mówimy tutaj o mafinkach, o ciastach, o tortach, o drożdżówkach, o pączkach, o wafelkach, o ciastkach z kremem, ogólnie wyroby ciastkarskie, cukiernicze, półcukiernicze i słodycze. Niestety bardzo często widzimy, że w Polsce spieszy nam się, prawda? Mamy też bardzo dużo lodówek vendingowych, czy to w szkołach, czy to w miejscach pracy, no więc wstawiamy tam te 2 złote, przyciskamy liczbę na przykład 38 i wypada nam tam jakiś batonik, który jest bardzo mały, ale jednak zawiera bardzo dużą liczbę kalorii, bo bardzo często taki batonik to jest około 250 do 350 kilokalorii w zależności od rodzaju, a to jest już tak naprawdę drugie śniadanie, jeżeli chodzi o ilość kalorii. No i potem taka osoba zjada batonika, jest miło, jest fajnie, bo jest cukier, jest tłuszcz, więc smakowitość tego produktu jest naprawdę duża. Natomiast taka osoba po 5, po 10 minutach w ogóle nie czuje, że się najadła. Więc bardzo często pada słynne powiedzenie, że przecież ja nic nie jem, skąd ja jestem gruby, skąd mam nadwagę, skąd mam te kłopoty. Bo faktycznie osoba nie opycha się jedzeniem. To jest taka pułapka, że jest rozmiar bardzo mały, za to niestety ilość kalorii oraz jej jakość, no wiele pozostawia nam po prostu do życzenia.
Tak jest. Jeśli chodzi o świadomość Polaków, to mam wrażenie, że tutaj jednak w ostatnich latach sporo się zmienia. Jest świadomość tego, że choroby przewlekłe, przynajmniej niektóre, są dietozależne. I z tego, co obserwuję, to temu wzrostowi świadomości raczej towarzyszą takie zrywy, czyli albo wpadamy w jakieś diety konkretne, nie wiem, dieta Kwaśniewskiego, dieta kapuściana, dieta eliminacyjna, albo przechodzimy na wegetarianizm, na weganizm, na już sama nie wiem co jeszcze. I te z reguły oczekuje się szybkich efektów w krótkim czasie, po czym szybciej lub wolniej wraca się do swoich nawyków żywieniowych. Czyli co pan by proponował? Raczej zmianę żywienia, która by była długofalowa, czy można próbować jakichś diet eliminacyjnych i jakich, kiedy, dla kogo?
To jest ciekawe pytanie, zwłaszcza ze względu na fakt, że o 19 prowadzę drugi webinar właśnie w tej sprawie, tak? Czy dieta jest zawsze dobrym rozwiązaniem, co to jest dobra dieta, zła dieta i tak dalej. Natomiast możemy tutaj wyznaczyć kilka podstawowych elementów, które powinny być związane z każdą zdrową dietą. No bo właśnie, tak jak pani wspomniała, jest kłopot dotyczący tego, że dla wielu z nas dieta wydaje się czymś po prostu na chwilę, takim małym przystankiem, czymś modnym, no i właśnie się zaczyna. Fakt, też się zgodzę, bo to widać chociażby po statystykach, jakie są najmodniejsze diety 2019 roku i 2020. I tutaj znowu wchodzi w takim po prostu, można powiedzieć, renesansem, takim odrodzeniem dieta ketogeniczna, czyli dieta skrajnie wysokotłuszczowa, jednocześnie niskowęglowodanowa. Jest też dieta paleo, czyli taka nazwa marketingowa na odwzorowanie zbieracko-łowieckiego systemu żywienia naszych praprzodków. Czyli po prostu zjadaliśmy wszystko to, co dało się upolować, więc jakieś ryby, zwierzęta i tak dalej, oraz żywiliśmy się przez warzywa i owoce głównie, tak? Natomiast w kwestii tego, co możemy nazwać też dobrą dietą, jest to dieta bezglutenowa, ale naturalnie bezglutenowa, czyli bardziej byśmy powiedzieli naturalnie bez pszenicy. Aczkolwiek mówiłem wcześniej o tym Terencjuszu, że każdy jest człowiekiem, no i jednak nic co ludzkie nie jest nam obce. I tutaj również świetnie sprowadza się taki system jak protokół Flexible Dieting, czyli tak zwana dieta 80-20. Mówi ona o tym, że powinniśmy kontrolować około 80% naszych nawyków żywieniowych, spożywanych kalorii czy też posiłków. Więc niezależnie od tego, czy stwierdzimy, że kontrolujemy 4 z 5 posiłków, które przypadają nam codziennie, czy też kontrolujemy właśnie powiedzmy 80% kalorii, które spożywamy, jest to jak najbardziej okej. I to jest naprawdę świetna podstawa, z którą sobie poradzimy. Więc chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że nie ma nic złego w tym, że raz czy dwa razy w tygodniu skusimy się na przykład na ciasto z kawą, że skusimy się na jakiś kawałek czekolady, niewielki, tak? No bo tutaj też chodzi o to, żeby łapało się to do 20%, a więc no musimy wiedzieć, że tabliczka czekolady ma blisko 600 kilokalorii, a więc no gdyby to stanowiło 20% naszej podaży energetycznej, to musielibyśmy być co najmniej osobą, która uprawia jakąś aktywność fizyczną, aby te około 2,5 tysiąca kilokalorii móc sobie pozwolić zjadać każdego dnia. Natomiast podstawowe elementy w diecie nie powinno zabraknąć błonnika, wody i kwasów tłuszczowych omega-3. To jest najpewniejszy element naszej diety. Czyli zobaczmy, co się na to wszystko składa. Błonnik znajdziemy przede wszystkim w warzywach, w owocach, grzybach, w bulwach i pełnych kaszach, ale także w produktach, które podejrzewam każdy z nas zna i ceni. Czyli jest to na przykład siemię lniane. Siemię lniane, które jest naprawdę strasznie tanie, z tego powodu, że to jest najczęściej około 3-4 zł za 300-400 gramową paczkę, a jednorazowa porcja to jest około 30 gramów. No i to siemię lniane możemy sobie zaparzyć i taki klejek sobie wypić. Może to być także baza na przykład na mleku roślinnym i na świeżo startych owocach do wyrobienia jakichś takich puddingów czy innych form takiego budyniu. Coś, co możemy podyktować sobie świetnie jako deser, a będzie to jednocześnie niskokaloryczne, będzie zawierało duże ilości błonnika, a więc nie tylko wspomagał nas wypróżnianie, ale także jest właśnie odpowiednią pożywką prebiotyczną dla naszych bakterii jelitowych, czyli tego mikrobiomu, tych żywych kultur bakteryjnych, o których mówi się naprawdę bardzo dużo od około dekady. I mówimy, że mikrobiom, czyli żywe kultury bakterii, to jest najczęściej nasz generator zdrowia. A więc to odpowiada tak naprawdę za możliwości utrzymania się w zdrowiu albo niestety rozwoju chorób cywilizacyjnych. Bardzo często też mówi się, że jelita to drugi mózg. Dlatego w przypadku właśnie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer, Parkinson, czy też demencja starcza, czy pozostałe tego typu choroby, właśnie wraz z cholesterolem mikrobiom odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę w regulacji pracy układu nerwowego. Także błonnik naprawdę mile widziany, tak samo jak właśnie wspomniane przed chwilą kwasy tłuszczowe omega-3, których źródłem jest powiedzmy olej lniany i olej z pestek wisielka, ale także tłuste ryby zimnowodne. I tutaj wiele osób kojarzy łososia, no, pewnie głównie przez knajpy sieciowe, które bardzo często pokazują, że łosoś jest źródłem kwasów omega-3, ale prawda jest taka, że w tym łososiu hodowlanym wcale nie ma tak dużo tych kwasów tłuszczowych omega-3 i dużo lepszym źródłem byłby na przykład śledź. Śledź, który jest zawsze dziki, jest poławiany na dziko, a nie hodowlany, Możemy tutaj powiedzieć również o sardynkach, szprotach, makreli. No i tutaj kryje się również kilka innych benefitów, bo zjadając takie małe ryby, właśnie jak szproty czy sardynki, dostarczamy również ości, a one są z kolei źródłem hydroksyapatytu, czyli najbardziej przyswajalnego źródła wapnia w naszym organizmie. No a bardzo często mówiło się, że pij mleko, będziesz wielki, że mleko i jego produkty dostarczają ogromu ilości wapnia do naszego organizmu. No i z tym znowu nie zgodzą się badania, tak jak chociażby Women's Health Initiative, które chyba w 2007 roku było przeprowadzone i obejmowało ponad 30 tysięcy kobiet. I okazało się, że częstsze spożywanie nabiału ani nie wpływało na obniżone ryzyko osteoporozy i rozwoju, ani też na pozostałe parametry dotyczące zdrowia naszej kości. Więc bardzo często możemy wziąć pod uwagę, że właśnie woda, takie jak chociażby muszyna, muszynianka, czy pozostałe wody wapniowo-magnezowe, są bardzo ważnym elementem, który może stanowić u nas świetne ubezpieczenie, jeżeli chodzi właśnie o dodatkową porcję wapnia, czy też magnezu, no ale także nawadnianie się nie jest naszym mocnym elementem, tak, jeżeli chodzi o naród. Bardzo często mówimy, że mocz, który jest przez nas oddawany, nie jest koloru jasno-słomkowego, tylko jest taki bardziej bursztynowy, brunatny, bordowy. No i niestety wiąże się z tym to, że mamy bardzo mały poziom nawodnienia naszych tkanek. No a potem bierze się właśnie chociażby ból głowy, czy też ból pozostałych obszarów kostno-stawowych. No i niestety jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Brak płynów wpływa także na rozwój nadciśnienia tętniczego, na rozwój dny moczonowej, czyli wysokiego poziomu kwasu moczowego. Więc no, ogólnie można powiedzieć, że właśnie woda, błonnik i kwasy tłuszczowe typu trans i również ten protokół 3BES, czyli tak często jak to tylko możliwe, eliminujmy pszenicę, cukier rafinowany i kwasy tłuszczowe typu trans.
Ja
Zwłaszcza
dopytam
jeżeli to
może,
jest właśnie 3 w
o
1.
co chodzi z tą
Więc
pszenicą?
wspomniane wcześniej ciastko powinno u nas naprawdę gościć dosyć rzadko, natomiast na co dzień warto jest się ubezpieczyć właśnie wpadki owsiane, w ryż, grykę, makaron jakiejś dobrej jakości oraz bulwy, tak jak właśnie ziemniaki czy też bataty, powinny stanowić u nas dosyć duży człon, jeżeli chodzi o spożycie energii. I wtedy, jeżeli mamy wysoki udział energii, węglowodanów w naszej diecie, warto byłoby powiedzieć o tym, że jednak tłuszcze powinniśmy troszeczkę przykręcić. Czyli jeżeli jemy ziemniaki, no to już na przykład nie robimy do tego pół kostki masła, aby robić z tego pire, czy też nie dokładamy boczku. Nie jemy tego z żeberkami, czy z golonką, czy z innym tłustym mięsem. Więc to jest taki podstawowy element. Jeżeli posiłek jest tłusty, nie powinno być tam już dużo węglowodanów i vice versa.
O co chodzi z tą pszenicą? Bo tak często pan wspomina, że dieta 3BES, czyli bez cukrów, bez tłuszczów trans i bez pszenicy. Co jest złego w pszenicy?
Generalnie nie chodzi tutaj wcale o celiakię, czyli o osoby, te parę procent populacji, które mają taką skrajną immunologiczną reakcję na gluten, czyli zjedzą nawet, nie wiem, obliżą nóż, którym ktoś ciął bułkę i już mają naprawdę bardzo szerokie elementy uboczne, jeżeli chodzi o pracę układu żołądkowo-jelitowego, zachowanie czy jakiś rozwój chorób autoimmunologicznych. Chodzi tutaj o to, że mamy też naprawdę bardzo sporą ilość osób, która pszenica tak naprawdę stanowi dla nich no, taki element pożywkowy, jeżeli chodzi o rozwój tych chorób cywilizacyjnych. Bardzo często mówimy o tym, że pszenica będzie zwiększała poziom przepuszczalności bariery naszego jelita cienkiego. To się też popularnie bardzo często nazywa nieszczelnym czy też cieknącym jelitem. I na to też jest naprawdę bardzo dużo wyników badań, że badamy to poprzez sprawdzanie poziomu zonuliny albo alfa-1 antytrypsyny w naszym kale. Więc bardzo często u wielu osób można powiedzieć, to jelito, ta bariera jelita cienkiego ulega rozszczelnieniu, a niestety jest to jeden z elementów, którego następstwem jest nieprawidłowa reakcja na pokarmy. Tutaj mówimy o reakcjach alergii trzeciorzędowych, czyli alergie IgG zależne, no i niestety wraz z tym witamy choroby autoimmunologiczne, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, atopowe zapalenie skóry, chorobę Hashimoto, chorobę Gravesa-Bassetowa i tak dalej. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Kolejnym parametrem jest też to, że pszenica w zasadzie bardzo często znajduje się w tych wygodnych, właśnie bogato energetycznych przekąskach. Zobaczmy, są to znowu drożdżówki, pączki, wafelki, paluchy z serem i tak dalej. Więc wszystko to, co jesteśmy w stanie na szybko zjeść w sklepie spożywczym, jest właśnie stworzone przy udziale pszenicy i ponownie zjadamy sobie nawet jakiegoś palucha z serem, czy nawet bułkę z serem, czy cokolwiek innego i zjadamy tyle kalorii, co jest zawarte w dużej miejsce owsianki, no tylko że owsianka powoduje u nas sytość na około 3-4 godziny, a 15 minut po zjedzeniu takiej bułki absolutnie nie czujemy, że coś zjedliśmy. Dalej jesteśmy głodni, przekarmiamy się, nadwyżka energetyczna i znowu insulinoporność, cukrzyca i statystyki się kręcą.
Jeszcze takie krótkie pytanie, suplementacja, suplementy, czy uzupełniać i ewentualnie jakie?
Zdecydowanie. Myślę, że w XXI wieku wiele badań pokazuje chociażby to, że 90% populacji polskiej ma solidny deficyt, jeżeli chodzi o witaminę D. I znowu, niska świadomość. My najczęściej witaminę D odbieramy jako witaminę, która ma dać nam zdrowe szkliwo zębów, no i oczywiście solidne kości. Więc kojarzymy najczęściej, że niedobory witaminy D to jest właśnie krzywica, to jest próchnica i tak dalej, ale musimy wiedzieć, że witamina D to jest przede wszystkim odporność. To jest naprawdę bardzo duża część pracy naszego układu odpornościowego, zaraz za mikrobiomem. Czyli znowu bakterie jelitowe, tak zwane GALT, czyli tkanka limfatyczna występująca w obrębie jelit i bakterie probiotyczne, to jest około 70-80% całości pracy naszego układu odpornościowego. Potem jest witamina D i dopiero hen później jest jakiekolwiek działanie dla witaminy C omawiane. Dlatego tutaj warto jest poruszyć te parametry i po prostu na każdym kroku szerzyć tę świadomość. I pomimo faktu, że tak jak pani wcześniej wspomniała, mówi się cały czas o tym, że ta świadomość się zwiększa, że w programach śniadaniowych, na blogach, na podcastach cały czas mówi się o tym, że jednak ta witamina D jest bardzo potrzebna, że 90% Polaków ma solidny niedobór i powinniśmy te 2 do 4 tysięcy jednostek międzynarodowych łykać prawie każdego dnia, nawet niektórzy przez cały rok, jeżeli mają pracę taką, która uniemożliwia przebywanie na słońcu od godziny 10 do 15 przez minimum 1 godzinę, no to można powiedzieć, że u tych osób jest permanentny deficyt witaminy D3. No i tutaj także, tak jak pani wcześniej wspomniała, u nas jest pewien przesiew, tak? No my jesteśmy znani z tych efektów pracy nad zdrowiem pacjenta, który jesteśmy w stanie generować, więc do nas też przychodzi pacjent taki odsiany, a mimo wszystko u bardzo dużej ilości tych pacjentów widzimy też skrajnie niskie poziomy witaminy D, czyli skrajnie niski poziom to jest poniżej 20 i zdarza nam się dalej przyjmować osoby, które poziom witaminy D mają 9, 15 czy też 20. Aczkolwiek bywają też niespodzianki i widzimy część pacjentów też, która ma ten poziom taki naprawdę bardzo dobry, czyli 40, 50, 70, więc tutaj jest jak najbardziej świetnie. Zaraz za witaminą D myślę, że warto jest się właśnie przyglądać probiotykom. Te preparaty probiotyczne coraz częściej są oferowane czy to w sprzedaży internetowej, czy chociażby w kwestii takiej jak no, apteki. Też mamy dużo i chyba takim najbardziej poznanym, najbardziej rozpropagowanym jest tak zwany szczep LGG, czyli Lactobacillus rhamnosus GG z kolekcji ATCC5303. No, nazwa jest straszna, natomiast w aptece najczęściej możemy się spotkać z tym pod nazwą Logic, Vicoflor, Estabium, Livacare. To są takie przykłady zamienników, które można w większości aptek otrzymać. To jest bardzo dobry produkt monoszczepowy, który przede wszystkim generuje odpowiednią odporność, więc są piękne badania kliniczne dotyczące na przykład kobiet w ciąży i karmiących piersią, które są obciążone atopowym zapaleniem skóry i okazuje się, że o 20-kilka% można zmniejszyć szansę występowania atopii u swojego dziecka w momencie, kiedy w ciąży i podczas karmienia piersią ten probiotyk jest przyjmowany. Jest to też ogólny koordynator dla układu odpornościowego, więc jest to świetna rzecz w alergiach, jest to świetna rzecz w nawracających infekcjach górnych, dolnych dróg oddechowych, czy też infekcji moczowo-płciowych. Jest to także świetny element, który wycisza trochę nasz układ nerwowy. Z tego powodu, że XXI wiek to jest w zasadzie przewlekły stres. To jest cały czas ogromne wyzwanie dla neuroprzekaźników, no bo mamy cały czas Wi-Fi, mamy streaming muzyki, mamy roller coaster naszej kariery, porażki, sukcesów i tak dalej. Mamy bardzo często pracę w systemie zmianowym, gotowość do pracy cały czas, po prostu pod Bluetoothem, czy w jakichkolwiek innych formach, więc naprawdę tego jest dużo. A probiotyki naprawdę, jeżeli chodzi o monoszczepowe, są dla nas bardzo ważne, natomiast często mówimy o tym, że one dają wąskie spektrum działania fizjologicznego, czyli działają na kilka cosiów, mówiąc tak bardziej przystępnie. Więc w przypadku LGG właśnie te elementy zostały wymienione. Natomiast jednym z podstawowych parametrów, które generuje u nas zdrowie organizmu, jest preparat probiotyczny wieloszczepowy. Taki jak chociażby zawierające właśnie wysoką zawartość Wi-Fi do bakteriów, bo to są chyba najważniejsze i najbardziej potrzebne grupy bakterii w naszym mikrobiomie, jak również mikrokapsułkowanie tych produktów, czyli coś, co pozwala im w bardzo dużej części, bo w około 80 czy 90% dostępności, skolonizować w jelicie grubym. Czyli mamy bardzo małe straty, a bardzo dużo korzyści. No i przykładem takiego produktu probiotycznego jest właśnie Probiotic Number One, produkowany przez firmę Labwan. Tam możemy powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo duży udział tego, co może nam dawać jakość i odpowiednie efekty, jeżeli chodzi o zdrowie. Ważne jest też to, aby wiedzieć, że w przypadku preparatów probiotycznych musimy je przyjmować dzień w dzień przez około 2-3 miesiące, aby ten element kolonizacji dał nam naprawdę bardzo fajny efekt. No i ostatnim chyba z takich produktów, które chciałbym omówić jako taki niezbędny, to są chyba witaminy grupy B, czyli tak zwane popularne B-kompleksy. Natomiast tutaj jest kłopot taki, że wśród aptecznych preparatów rzadko kiedy znajdziemy taki, który jest w stanie nam dać dobre ilości realizacji tych witamin grupy B, czyli jest to realizacja na przykład na poziomie 1000% zapotrzebowania, czyli 10 razy tyle, ile my potrzebujemy. Skąd to się bierze? No bo znowu wracamy tutaj do podstaw. Jemy sobie powiedzmy schabowego z ziemniakami, ale jest tam tylko mizeria. No, w mizerii, w ogórkach takich sałatkowych jest raczej mała ilość witamin grupy B. Za to zielone warzywa liściaste są bogatym źródłem kwasu foliowego. W diecie wegańskiej czy wegetariańskiej mamy też pozostałe produkty, które są dosyć bogate w witaminę B12, to są na przykład jakieś algi i tak dalej. Natomiast na ogół mówi się o tym, że jeżeli ktoś nie zjada dużej ilości nieprzetworzonych produktów spożywczych, czyli takich jajek, ryb, owoców morza, grzybów, warzyw, owoców, zielonych warzyw liściastych i tak dalej, to tych witamin grupy B może mieć naprawdę niedużo. Dużo. I wtedy rośnie nam taki parametr jak homocysteina. Homocysteina jest często nazywana cholesterolem XXI wieku, z tego powodu, że faktycznie bardzo dużo chorób cywilizacyjnych, takich jak właśnie miażdżyca i pozostałe choroby serca, ale także nowotwory, to jest właśnie pokłosie wysokiego poziomu homocysteiny, czyli niskiej dostępności witamin grupy B. Duża część osób ma też zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Tak jak powiedzieliśmy, samych cukrzyków i osób ze stadium przedcukrzycowym mamy około 8-9 milionów Polaków. No więc te osoby często mają przepisaną metforminę jako lek, który ma jakoś kontrolować u nich poziom glukozy i insuliny w krwiobiegu. Natomiast kłopot jest taki, że metformina niestety dramatycznie wypłukuje witaminy grupy B i dobry diabetolog powinien powiedzieć: OK, ze względu na pani stan zdrowia, na pani nawyki żywieniowe i tak dalej, dostaje pani metforminę, ale proszę zmienić styl życia, proszę zmienić dietę, uaktywnić się pod kątem aktywności fizycznej oraz stosować właśnie preparat witamin grupy B, aby przypadkiem nie było tutaj zaraz kłopotów w pokroju anemii, czy też kłopotów dotykających naszego układu nerwowego. Czyli to są dwa na szybko wymienione elementy, które dają nam obraz tego, co może się dziać przy deficycie witaminy B12. No a poza B12 jest jeszcze B10, 9 i tak dalej, 6, 3, 5. Jest tego naprawdę bardzo dużo.
Czyli witamina D.
Pod kątem kwasów tłuszczowych, jeżeli nam nie brakuje w diecie tłustych ryb zimnowodnych, jeżeli nie brakuje nam oleju lnianego czy oleju z pestek wisielka, super. Natomiast jeżeli jest to problem, myślę, że takie kapsułki omega-3 w formie kwasów EPA i DHA, czyli tych rybich olejów, naprawdę bardzo fajna opcja. Trzeba też pamiętać, że tutaj jest odpowiednia dawka terapeutyczna, czyli to musi być powyżej 900 mg tych po prostu elementów, tych kwasów tłuszczowych omega-3, aby miało to ręce i nogi. No i co? Na koniec można powiedzieć też o takich produktach jak MRP, czyli Meal Replacement Product, czyli mówiąc po ludzku zamiennik posiłku. Bardzo często mówimy tutaj o zmielonych, sproszkowanych elementach żywności, takie jak chociażby białka konopne, białka dyni, płatki owsiane, jakieś fortyfikacje, czyli takie superfoody jak likopen, maka, morszczyn pęcherzykowaty itd. No i przykładem takiego produktu jest chociażby Supersonic Food, który chyba z tych wszystkich oferowanych na rynku ma naprawdę najlepszy skład i najbardziej po prostu przemawia do ekspertów.
Ostatnie pytanie. Cóż, dużo jest rzeczy takich, które rzeczywiście myślę, że Polacy nie mają odpowiedniej świadomości prawidłowego żywienia i dobrych nawyków żywieniowych. Zresztą tak samo jest, jeśli chodzi o nawyki dotyczące aktywności fizycznej. I zaczyna się to też już w młodym okresie, zaczyna się w szkołach. gdzie rzeczywiście dostęp do batoników, dostęp do drożdżówek zawsze był powszechny, do słodkich napojów, do napojów mlecznych. Jak to można zmienić? W sensie jak najłatwiej, bez jakichś ogromnych nakładów, zmienić światopogląd statystycznego Polaka, a przy okazji, że tak powiem, zaczynać to od jak najmłodszego czasu, żeby powiedzmy ta edukacja była, dzieci wchodziły już z pełną wiedzą na temat sposobu odżywiania, bo tutaj też często w tej chwili niektóre mody zaczynają się już w wieku no takich powiedzmy młodszych, młodzieżowych i nie wiem, czy do końca zdrowe są takie diety stricte wegańskie u osób, które są w okresie wzrostu. Także co tutaj można zmienić tak? Może ma pan jakieś pomysły?
Tutaj, żeby to całkowicie uzdrowić, no to musielibyśmy chyba namalować taki utopijny obraz, czyli musielibyśmy powiedzieć, że przede wszystkim edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, zarówno w programach śniadaniowych, zarówno w szkołach, dla rodziców, dla dzieci i tak dalej, jakieś platformy, no my oferujemy chociażby tak takie szkolenia online, natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że nie każdy ma przede wszystkim potrzebę, tak, nie czuje potrzeby właśnie tego, że warto byłoby posiąść nawet podstawy wiedzy dotyczące tego, jak mogą wyglądać zdrowe śniadania, obiady, kolacje, co właśnie z nawadnianiem, co zrobić, kiedy dziecko uprawia aktywność fizyczną i tak dalej. Natomiast możemy też powiedzieć, że przykład idzie z góry. Zdecydowanie lepiej nam jest kształtować świadomość żywieniową dziecka, jeżeli rodzic, chociaż w minimalnym udziale, ale właśnie też się postara zadbać o zdrowie swoje i rodziny. No bo to nie może być tak, że dziecku każemy jeść brokuły, jakieś kiełki, lucerny siewne i tak dalej, a sami zajadamy się pizzą i popijamy piwem czy napojem gazowanym. No w tym momencie tak naprawdę jest to od razu tłamszone w zarodku. Natomiast gdyby dało się zreformować nie tylko uczelnie wyższe, bo trzeba sobie też powiedzieć, że bardzo często program studiów, jeżeli chodzi o dietetykę, pozostawia naprawdę wiele do życzenia. I taki student po licencjacie, po trzyletnim czasie studiów, mogę powiedzieć śmiało, że nie wie prawie absolutnie nic. I on powinien dopiero teraz rozpocząć jakąś edukację właśnie przyspieszoną w postaci kursów, szkoleń, aby dowiedzieć się, jak to wszystko może wyglądać. Natomiast myślę też, że u dzieci bardzo często działają dobrze takie po prostu zdrowsze zamienniki tych posiłków. Czyli zamiast zjeść jakieś batony, ciasta i tak dalej, możemy zrobić chleb bananowy. Czyli bierzemy jakąś mąkę. To może być mąka gryczana, to może być mąka kokosowa i tak dalej, jakakolwiek. Bierzemy sobie żółtka jaj, czy też jajka, bierzemy sobie banany, troszeczkę na przykład erytrytolu, a nie cukru. No i dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić taki, powiedzmy, zdrowy, słodki chleb, wypiek, który będzie dawał nam dużo energii i który właśnie na przykład po wysiłku fizycznym takiego dziecka będzie naprawdę bardzo fajnie się obstawiał. Tutaj apel też gorący do dyrektorów szkół. Jeżeli jest taka szansa, żeby te lodówki wendingowe zapełnić na przykład tylko butelkami z wodą źródlaną czy jakąś mineralną, byłoby super. No niestety wiemy, że bardzo często w tych lodówkach wendingowych możemy znaleźć soczki, napoje gazowane i tak dalej, czy też nawet jakieś napoje energetyczne, tak, typu no wszystkie te, które zawierają właśnie kofeinę i pozostałe elementy i w tym dużą ilość cukru, bo około 13-14 gramów na 100 ml, a puszka 330 ml, zobaczmy, wtedy dostarcza około 40 gramów węglowodanów, czyli tyle, co w połowie paczki ryżu. No a wiemy, że taką ugotowaną połowę paczki ryżu to naprawdę nie jest tak łatwo wcale zjeść i ona naprawdę dosyć dobrze syci. Niestety taka woda z cukrem i kofeiną przelatuje przez nas bardzo szybko i tutaj mamy znowu pewnego rodzaju problem. Co do systemów eliminacyjnych, to można powiedzieć, że każda dieta może być jakaś kłopotliwa, dlatego też nakłaniam widzów do tego, aby albo zgłębiać swoją wiedzę na ten temat, albo też udać się po prostu do specjalisty, który będzie w stanie to wszystko ocenić. Natomiast tutaj chciałbym też powiedzieć kilka słów na temat stygmatyzowania właśnie, bo wiele osób powie, że no nie wiem, czy ta dieta paleo, czy dieta śródziemnomorska, czy wegańska, wegetariańska, czy Atkinsa, czy Kwaśniewskiego, czy jest dobra dla dziecka, no bo tam jest dużo eliminacji i może to tworzyć niedobory. I tam każdy widzi problem. Natomiast nie widzą problemu w tym, że dziecko ma niedobory właśnie zajadając się słodyczami, karmiąc się drożdżówkami, czy jakimiś innymi wyrobami półcukierniczymi w kantynie, a potem na kolację na przykład rodzice zamawiają pizzę. Czyli jest kupa energii, kupa tłuszczów, cukrów, skrobi i tak dalej i znikoma ilość warzyw, owoców, związków mineralnych, witaminowych. To nikt nie widzi problemów, że są jakieś niedobory. A jeżeli mówimy o jakimś systemie żywieniowym, to nagle każdy bije w blat i już krzyczy po prostu o tych systemach niedoborowych. Więc tutaj chciałbym obudzić nas, że przede wszystkim właśnie dieta wygodna, dieta przetworzona, dieta właśnie ta mączno-kluskowa, tak, do której jesteśmy przyzwyczajeni, to jest przede wszystkim właśnie bardzo duży problem. I paradoksem XXI wieku jest to, że mamy coraz więcej osób z nadwagą i otyłością, które jednocześnie są okrutnie niedożywione. Bardzo niski poziom magnezu, bardzo niski poziom wapnia, fosforanów i tak dalej, kwasów tłuszczowych omega-3, mało błonnika, mało witamin grupy B, witaminy C, absolutnie wszystkiego jest mało, za to kalorii jest dużo i niechcianej tkanki tłuszczowej także jest dużo. Także, drodzy Państwo, jeżeli mogę wystosować jakiś apel, to przede wszystkim chciałbym, abyśmy bardziej byli skłonni do pozyskiwania wiedzy. No i tutaj nawet można odwiedzić naszą platformę na maurich.tv, czy też po prostu zasięgnąć porady dietetyka. A więc tutaj po prostu znajdźmy kogoś, kto wzbudza nasze zaufanie, kto ma naprawdę szeroką wiedzę i jest taki interdyscyplinarny i starajmy się po prostu do tych osób dotrzeć.
Dietetyka i choroby dietozależne to rzeczywiście temat rzeka i nawet każda z Pana wypowiedzi budzi od razu całą masę pytań, które można by dopytać i rozszerzyć. Bardzo dziękujemy, że podzielił się Pan z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że będziemy mogli zaprosić na kolejny wywiad. Z moim i Państwa gościem był Pan Jakub Maurycz. Dziękuję
Dziękuję
bardzo.
pięknie. Do zobaczenia.
Dziękuję Państwu. Do widzenia.